programie Szlachetne Zdrowie. Witam Państwa, Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Do podjęcia dzisiejszego tematu naszej audycji skłonił mnie, nie będę ukrywał, raport Najwyższej Izby Kontroli. Dokument jest dość świeży i mówi to tak bardzo oględnie o stopniu wyszczepialności. W studiu mój gość, profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, i w tymże raporcie NIK, o którym wspomniałem, wychodzi, że w jednej z placówek podstawowej opieki zdrowotnej, tej placówki, która jest odpowiedzialna, które są odpowiedzialne za szczepienia, stopień wyszczepień sięgnął 17%. I niech mi pan nie mówi, i niech mnie pan nie przekonuje, że nie był pan zaskoczony.
No, znaczy, wartość na pewno jest porażająca, bo to, że są lepsze i gorsze placówki, to my o tym doskonale wiemy. I to, że ta wyszczepialność jest na poziomie daleko odległym od zadowalającego, to też wiemy. Natomiast no, nie myślałem, że jest aż tak źle.
17%.
17% jest dramat po prostu.
Z czego to wynika, panie profesorze? Mamy ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, która jasno mówi i jasno definiuje, kto powinien być zaszczepiony. No i co?
No właśnie to pytanie, no i co, to jest takie chyba najbardziej zasadne, dlatego że co z tego, że mamy prawo, którego nikt nie przestrzega, prawda? Może nikt to złe słowo, ale wiele osób nie przestrzega. Myślę, że to są takie indywidualne przypadki. Ja też bym nie chciał, abyście państwo odnieśli wrażenie, że w co drugim POZ-cie mamy szczepialność na poziomie 17%. To jest taki drastyczny, ekstremalny przypadek no, nierealizowania założeń ustawowych, no bo to jest przecież to są szczepienia. Mówimy o szczepieniach obowiązkowych, przypomnijmy. Nie mówimy o szczepieniach dodatkowych, zalecanych czy jakichkolwiek innych. Mówimy o obowiązkowych. Wydaje się, że tutaj niestety bardzo wiele zależy od indywidualnego podejścia osoby odpowiedzialnej za szczepienia.
O to już dopytuję, bo ktoś powie, ale jeszcze do tych 17% wrócę, panie profesorze, bo może warto jednak tymi ekstremalnymi przypadkami i przykładami operować.
No tak, ale pytanie teraz, dlaczego tak się zadziało? Czy po czyjej stronie jest wina? Bo tu nie uciekniemy od mówienia o winie, prawda? My czasami mówimy, nie szukajmy winnych, ale musimy szukać winnych. To po to o tym rozmawiamy w tej chwili, że musimy szukać winnych. Czy wina jest po stronie rodziców, którzy nie chcą szczepić dzieci? Na pewno po części tak, bo przecież rozumiem, że nikt ich nie namawiał do nieszczepienia. Czy wina jest po stronie lekarza, który nie realizował tych szczepień? Coś się zadziało nie tak. Na pewno gdzieś tam prawda leży po środku. Pytanie kolejne, czy jeżeli na przykład to jest kwestia rodziców, którzy nie chcą szczepić dzieci, czy oni byli zawiadamiani o tym, że takie szczepienie powinno mieć miejsce? Pamiętajmy o tym, że no, w tym obecnym świecie czasami to zabieganie, zakładam dobrą wolę, prawda, może sprawić, że ktoś zapomni o tym, że trzeba dziecko zaszczepić, czyli w tym momencie należy przypomnieć tym rodzicom, czy też wynikało to z przekonań pana doktora, czy pani doktor, bo nie wiem, o kim rozmawiamy w tym momencie, czy to wynikało jakiegoś strachu przed czymś. No tutaj naprawdę sama wartość ta liczbowa jest przerażająca, natomiast za tym stoi jakaś przyczyna tego wszystkiego i dobrze by było, gdybyśmy potrafili to wyjaśnić. Zresztą w tym raporcie są wyjaśnienia pewnych postaw, prawda? Jeżeli pan redaktor przeczytał uważnie ten raport, to tam są wyjaśnienia pewnych postaw. Może nie konkretnie w tym przypadku tych 17%, ale ogólnie, no bo powiedzmy sobie od razu, że w innych placówkach było dużo lepiej, ale daleko od dobrego, prawda?
No to spróbujmy znaleźć tego winnego. Ciekawe, czy nam się uda, panie profesorze. Ktoś powie z rodziców, wolno mi, bo żyję w wolnym kraju i ja będę decydował, co jest dla mojego dziecka dobre, a co złe. I nie będę szczepił.
No tak, po pierwsze taka postawa z mojego punktu widzenia jest wysoce nieetyczna, dlatego że mówi to osoba, czy mówią to osoby, które zakładam same były zaszczepione, prawda? No najczęściej te dzieci w wieku do szczepienia, tych pierwszych latach życia, to mają, nie wiem, 20, 30, 40-latkowie, więc osoby, które przeszły pełny cykl szczepień. Nie wierzę, że wszystkie, które nie chcą szczepić dzieci, nie były w przeszłości szczepione, bo to praktycznie jest niemożliwe. Po drugie, pytanie, czy to taka postawa rodzica wynika z jego własnych przekonań. Tutaj często nawet słyszymy takie zasłanianie się przekonaniami religijnymi, jakimiś przekonania, nie wiem, kulturowe czy jakieś inne, cokolwiek to znaczy. Czy też wynika to z tego, że jest niedoinformowany. To jest o tyle istotne, że my mówimy często, bo antyszczepionkowcy. Tych antyszczepionkowców tak wielu nie ma, tylko niestety oni mają duży wpływ na innych ludzi, na inne osoby. Ale tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Moim zdaniem podstawowa rola, żeby tego człowieka wyedukować, żeby go przekonać do tego, jakie korzyści płyną ze szczepienia, stoi po stronie tego lekarza, który jest najbliżej tego rodzica, tego pacjenta, no bo ciężko dziecko przekonywać w tym momencie małe, prawda? To rodzic odpowiada. A więc tutaj ta edukacja gdzieś zawodzi. No i teraz dochodzimy do również pytania, które musimy sobie zadać. Czy może lekarz, który odpowiada za to, ma silne przekonania proszczepionkowe, czy może trochę jednak przekonania nie do końca proszczepionkowe, mówiąc bardzo, bardzo tak oględnie. A więc no, jakbyśmy sobie tego nie rozbierali na czynniki pierwsze, no to jednak ta rola tego lekarza tutaj jest olbrzymia. Ale jeszcze jedna rzecz, no bo ktoś, pan powiedział, takie mam prawo, postawa rodzica. Za tym stoi prawo właśnie. Za tym stoi państwo, za tym stoją metody, żeby jednak egzekwować to szczepienie. Ja rozumiem, że dotykam teraz bardzo delikatnej kwestii no, jakiegoś tam przymusu, chociaż to jest złe słowo. To nie jest właściwe słowo w tym momencie, ale
obowiązku.
Obowiązku, lepiej. No ale ten obowiązek z czegoś wynika. On wynika z chęci ochrony zdrowia pojedynczego człowieka, ale również zdrowia publicznego, zdrowia społeczeństwa. Również zdrowia tych nieszczepionych, które, wiem, że już za długo mówię, tych nieszczepionych, którzy nie mogą być zaszczepieni. My też musimy o nich myśleć, musimy ich chronić. A najlepszą metodą chronienia tych, którzy nie mogą być szczepieni, jest zaszczepienie tych, którzy mogą być zaszczepieni.
Nie mówi pan profesor za długo, tylko to jest kolejny wątek, który chciałbym poruszyć, ale najpierw wrócę do lekarzy. Trudno mi polemizować z tezą, że być może znajdzie się lekarz, który, tak jak sam pan powiedział, oględnie nie jest do szczepionek przekonany, no ale chyba jeżeli jest spory, czy bardzo duży, czy nawet nieznaczny odsetek dzieci niezaszczepionych, czy to nie jest obowiązkiem lekarza sprawdzić, dlaczego te dzieci nie są zaszczepione? Przecież siłą rzeczy lekarz musi o tym wiedzieć w POZ-cie, w podstawowej opiece zdrowotnej, bo mu, proszę wybaczyć kolokwializm, nie gra w papierach.
Ale absolutnie tak. I tutaj to dochodzimy do kolejnego elementu, który został poruszony w tym raporcie NIK-u, mianowicie fatalnej sprawozdawczości, fatalnego nadzoru nad tymi szczepieniami, prawda? Czyli po prostu mam wrażenie, słuchając tego raportu z pierwszych ust w zeszłym tygodniu, miałem takie wrażenie, że no, tak jakby kompletnie nikogo nie obchodziło, czy to dziecko zostało zaszczepione, czy nie zostało, prawda? Więc no tutaj, no ja wiem, że każdy mówi, że ma dużo pracy i dużo pacjentów, ale no jeżeli nie gra w papierach i gdzieś tam to i ten człowiek się nie zgłosił na to szczepienie, ten młody, mały człowiek, to należy do niego wyjść naprzeciw, a więc należy przede wszystkim się dowiedzieć, co się stało, prawda? Skontaktować się z rodzicami, no wysłać wezwanie, prawda, czy zawiadomienie. Jeżeli jest notoryczne, czy świadome unikanie tych szczepień, no również zgłosić to piętro wyżej, prawda, no bo takie są zasady, takie jest prawo.
Ale doskonale pan profesor wie, że ciągle chyba jeszcze pokutuje również ta teza i to przekonanie, że zaszczepienie dziecka może przynieść dużo więcej złego niż dobrego.
No nie, no to rozmawiamy w tym momencie o takich jakichś poglądach, które krążą oczywiście w internecie i krążą w różnych miejscach, również są przekazywane z ust do ust.
Prawda? Ale one mają odbiorców.
Oczywiście, że mają, ależ mają mnóstwo odbiorców. Zwolenników to już trochę może mniej, mam nadzieję, natomiast mają mnóstwo odbiorców. Tak jak powiedziałem wcześniej, tego typu wiadomości sieją olbrzymi ferment. Wprowadzają zastanowienie, zniechęcenie, jakieś takie no, niewiarę w siłę szczepień, prawda, czy przekonanie o tym, że one mogą zaszkodzić. Ja tak troszeczkę czasami słucham no, takich pytań, czy mogę zapewnić, że szczepienie nie wywoła żadnego niepożądanego odczynu poszczepiennego. Nikt z nas nie może tego zapewnić, prawda? Ból w miejscu wkucia też jest niepożądanym odczynem poszczepiennym. Natomiast my zawsze musimy mówić o tym, jakie korzyści są ze szczepień. Ryzyko też musimy przedstawić. Jeżeli ja powiem, że ryzyko, nie wiem, ciężkiej choroby, czy nawet zgonu jest z częstością 1 na milion dawek, to oczywiście dla tej jednej osoby z miliona to nic nie zmieni. To będzie wielka tragedia. Ale my nie możemy w ten sposób podchodzić do tego tematu. Jeżeli pan redaktor przeanalizuje ryzyko ciężkich powikłań po jakimkolwiek leku, po jakichkolwiek suplementach diety, ryzyko, byśmy mogli powiedzieć, jakie jest ryzyko zachłyśnięcia się w czasie spożywania na przykład pokarmu, prawda? No to co, mamy nie jeść, mamy nie pić, mamy nic nie robić? No niestety, każde działanie jest obarczone pewnym ryzykiem, natomiast po to my ważymy na szali korzyści i potencjalne ryzyko z jakiejkolwiek interwencji, żeby wyraźnie powiedzieć, w przypadku szczepień ta szala mknie z prędkością światła do dołu po stronie korzyści, bo tych jest dużo więcej.
Postawię w takim razie jeszcze jedną tezę. Pan jest nieobiektywny, bo to jest pański zawód.
Pewnie tak. Oczywiście ten bias tak zwany tutaj ma miejsce, bo to jest mój zawód. Natomiast wiem, o czym mówię, bo ponieważ moje dzieci były szczepione, dzieci mojej całej rodziny, wszystkich znajomych, nie ma u nas dyskusji na temat szkodliwości szczepień. Zresztą te takie, powiedzmy sobie, zastanawianie się nad szkodliwością szczepień jest bardzo niepopularne w większości krajów. To u nas się troszeczkę tak to dzieje, ale skoro mówimy o innych krajach, to jeszcze poruszmy jeden temat. Mianowicie fakt, że te możliwości wpływu na chęć do zaszczepienia wynikają na przykład z takiego postępowania jak odmowa przyjęcia dzieci do szkoły, do przedszkola, do żłobka, do klubu sportowego. To wszystko się dzieje na świecie i dobrze by było też o tym mówić, że te takie łagodne środki nacisku niestety, ale są konieczne.
No to są, ktoś powie, zapędy już autorytarne.
No nie mówimy o zapędach autorytarnych. System demokratyczny to jest taki system, który zapewnia zdrowie i dobrobyt wszystkim obywatelom. Przynajmniej takie jest moje pojęcie demokracji. I tutaj dochodzimy do takiego momentu, że po pierwsze, nie szczepiąc, narażamy te osoby nieszczepione na ciężkie przebiegi chorób, bo my, proszę zobaczyć, mówimy cały czas o szczepieniach, nie mówimy o chorobach. Gdybyśmy zaczęli mówić o chorobach, to wtedy by się pokazało, co się dzieje. A po drugie, wracając do kwestii demokracji, my musimy mieć pod ochroną te osoby bardzo nieliczne, które nie mogą być zaszczepione. I to im się należy właśnie ta ochrona. Ale przede wszystkim naprawdę myślę, że musimy wrócić do dyskusji na temat faktów medycznych. My operując myślami, liczbami, tak jak powiedziałem, na przykład, nie wiem, ciężkie powikłanie raz na milion, czy raz na 100 tysięcy, prawda? Zakładamy, że uratujemy w ten sposób życie, zdrowie na pewno, tym 999 tysiącom osób. A więc musimy przedstawiać fakty, musimy mówić o medycynie opartej na faktach. Nie możemy brnąć w kierunku. Oczywiście my rozmawiamy sobie, pan redaktor jest redaktorem, ja jestem lekarzem, ale nie może lekarz opierać swoich opinii na przekonaniach, na przesłankach, na jakichś wiadomościach, przekazach, tylko musi na faktach medycznych opierać, a fakty są nieubłagane.
Ale fakty medyczne są też takie, również ktoś powie, że mój dziadek, ojciec przechorował świnkę, odrę, ospę i żyje i ma się świetnie. To może moje dziecko też może przechorować i będzie to dla niego dużo lepsze.
Panie redaktorze, na pewno tak. Na pewno ma sporą szansę przechorować i przeżyć to przechorowanie, ale naprawdę my nigdy nie wiemy, jaki będzie przebieg danej choroby. Proszę mi wierzyć, że naprawdę szczepienie jest dużo bardziej bezpieczne niż leczenie i szukanie czy oczekiwanie na ewentualne powikłania tych chorób, prawda? Bo skoro mówimy, mój dziadek przebył chorobę i przeżył i wszystko w porządku, ale wie pan, no my mamy po drugiej stronie listę ludzi, którzy niestety, którym się to nie udało. I ja tutaj też w czasie wczorajszej konferencji mówiłem o różnych takich sytuacjach z mojego życiorysu medycznego i o tych osobach, którym się nie udało przeżyć. I moim zdaniem śmierć z powodu choroby, której można zapobiec stosując szczepienie, jest w XXI wieku absolutnie nieakceptowalna.
Dziwi pana to, że taki sceptycyzm co do szczepień bardzo często wykazują ludzie doskonale przygotowani i świetnie wykształceni?
Znaczy dziwi mnie to, dlatego że wierzę, że wykształcenie łączy się z jakąś inteligencją i z pewnego rodzaju takim mądrym postrzeganiem świata. Może jestem zbytnim optymistą, ale tak w to rzeczywiście wierzę. Natomiast myślę, że to jest też przejaw takiej szerszej choroby, która nazywa się dezinformacja, fake newsy i szerzenie niesprawdzonych prawd i wchłanianie ich w taki sposób absolutnie bezkrytyczny, bo to obserwujemy nie tylko w medycynie, to przecież wszyscy o tym doskonale wiedzą. I ja nie wiem, dlaczego jesteśmy tak podatni na takie właśnie informacje.
Lekarze przestali być autorytetem.
No to już dawno, to już jakiś czas temu lekarze przestali być autorytetem. Niestety, może mówiąc żartobliwie, na szczęście nie tylko lekarze przestali być mieć ten autorytet w społeczeństwie. No, w tej chwili jakoś to wszystko, ten strumień informacji przeszedł do... idzie w innym kierunku zupełnie i te autorytety mają zupełnie inne twarze i zupełnie inne profesje. Nie wiem, czy to nam wszystkim wychodzi na dobre.
Panie profesorze, wraca Odra, wraca Krztusiec, wraca Żółtaczka. Czy to znaczy, że osoby, nawet te zaszczepione, mogą czuć się niepewnie?
Raczej nie, raczej nie. Raczej szczepienie tutaj, no, większość szczepień mamy takich naprawdę wystarczających na bardzo długo, jak chociażby szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Rzeczywiście szczepienie przeciwko krztuścowi, ono z czasem, że tak powiem, słabnie ta siła ochronna, poszczepienna, ale zawsze to przebycie szczepienia daje nadzieję na to, że nie zachorujemy. Oczywiście mówię daje nadzieję, no bo takim jak gdyby zapewnieniem byłoby przyjęcie dawek przypominających, co zresztą ma miejsce. No tutaj typowym przykładem jest szczepienie przeciwko krztuścowi chociażby kobiet ciężarnych. Niezwykle ważna rzecz, o której rzadko mówimy, bo ono chroni również oprócz kobiety ciężarnej, a przede wszystkim może chroni noworodki. Natomiast rzeczywiście no, jesteśmy w czasie, kiedy te choroby powracają. Krztuśca mamy dużo, odry na szczęście na razie nie, ale jest ryzyko, że ona się pojawi wkrótce. Natomiast jeżeli chodzi o odrę, to tutaj proszę też pamiętać o tym, że ona ma na przykład poważne powikłania odległe, jak podostre stwardniające zapalenie mózgu, prawda? Więc to są takie rzeczy, o których na przykład już antyszczepionkowcy nie mówią, prawda? A my wiemy o tym, że tak się może wydarzyć. Generalnie ta sytuacja epidemiologiczna, żeby nie przedłużać tej mojej wypowiedzi, powiem, jest trudna. Bo po pierwsze mamy stare choroby, po drugie mamy choroby, które się pojawiają na nowo. I tutaj, no niestety, no myślę, że pracy nam nie zabraknie.
A może to też wynika trochę z tego, że specjaliści odpuścili sobie, nie wiem, czy walka to dobre słowo, ale konfrontację taką intelektualną z antyszczepionkowcami bądź przeciwnikami szczepień.
Ja nie wiem, czy sobie odpuścili, dlatego że my te nasze argumenty staramy się przedstawić w sposób racjonalny i taki dosyć spokojny. No, nie wyobrażamy sobie bitwy z antyszczepionkowcami. Wydaje mi się, że tutaj ja uważam, że nasze efekty powinny, nasz wysiłek powinien być ukierunkowany na edukację społeczeństwa, na to, że nawet jeżeli ten antyszczepionkowiec, mówiąc nieładnie, przedostanie się w jakieś środowisko, to ludzie będą na tyle przygotowani ze swoimi argumentami, że nie ulegną tym różnym namowom. Tak jak pan wspomniał, no, dla mnie największym takim bólem i rozpaczą jest fakt, że wśród tych antyszczepionkowców są również lekarze, bo to daje jak gdyby argument dla wielu osób, no proszę, ale lekarz mówi mi, że mam się nie szczepić, prawda? I to wierzę, że te 17% nie wynikało z takiej postawy lekarza. Także, ale no to jest taka jak gdyby no, porażka edukacji tej i przeddyplomowej, i podyplomowej, bo gdzieś ktoś przeszedł na ciemną stronę.
Panie profesorze, niestety nasz program powoli dobiega końca, ale na koniec muszę pana zapytać, bo mamy okres jesienno-zimowej pluchy. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie zima. Chorobowo też nie wiadomo.
No nie wiemy, jakie będą wyzwania. Wydaje mi się, że tak, no przeżyliśmy taką falę covidową. Tego covidu w tej chwili jest bardzo mało. Nie to, że go nie ma, ale jest bardzo mało. Podejrzewam, że w kolejnej fali możemy się spodziewać gdzieś na początku roku, bo ona na pewno będzie. To, co się już zaczyna dziać, to jest informacja dosłownie sprzed kilkunastu godzin. To jest pojawienie się pierwszych zakażeń, pierwszych zachorowań, bo my widzimy pacjentów w szpitalu, prawda? Pierwszych zachorowań wymagających hospitalizacji po zakażeniu RSV, wirusem RSV. To jest dosyć istotna informacja. Na pewno grypa nas czeka. tutaj apeluję, nie jest za późno na szczepienie przeciwko grypie, proszę się szczepić, bo naprawdę warto.
Szczególnie osoby starsze.
Szczególnie osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi, tutaj warto naprawdę o tym pamiętać. No miejmy nadzieję, że nie będziemy mieli żadnej niespodzianki. Tutaj mam na myśli zarówno nowe warianty grypy, które zawsze jest takie ryzyko, że w pewnym momencie ta grypa może gdzieś tam się pójść, ta jej ewolucja może pójść w niewłaściwym kierunku. No i zobaczymy, no to też będzie zależało od tego, jaka będzie sytuacja ogólnie mówiąc społeczna.
A może w tej kampanii proszczepionkowej brakuje jednego bardzo krótkiego, prostego, jasnego przekazu, takiego jednego zdania, jak są slogany reklamowe?
Tych sloganów jest bardzo wiele, a myślę, że edukacja musi polegać nie tylko na haśle, ale musi polegać na pokazywaniu argumentów.
Pięknie dziękuję. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego, był gościem Polskiego Radia Lublin. Pięknie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dobranoc.